Dzień dobry. Dzisiaj fascynująca i inspirująca rozmowa o tym, jak budować pewność siebie, jak wzmacniać zaufanie do siebie. I jak się domyślacie, na koniec wylądujemy w tym, jak budować dobre życie, albo jak wybierać dobre życie, albo jak dbać o dobre życie. I wszystko to w rozmowie z Justyną Rzejmą, specjalistką od mózgu, od pracy z mózgiem i ze specjalistką, która pracuje z tym, jak budować odporność psychiczną, wykorzystując mózg, bo to się łączy. Im bardziej korzystamy ze swojego mózgu i o niego dbamy, tym bardziej odporni psychicznie jesteśmy. To wpływa na budowanie zaufania do siebie, a to z kolei powoduje, że mamy dobre życie. W związku z tym zapraszam Was do rozmowy, która będzie się naprawdę w ciekawy sposób rozwijała, bo również dla nas była bardzo inspirująca. Justyna, to zacznijmy od pytania, czy odporność psychiczna zaczyna się w mózgu?
Wiesz co, biorąc pod uwagę drugiego bohatera tła jakby, to, no to ja wiadomo, że tak odpowiem, bo ja jestem wielką pasjonatką neuropsychologii, neuronauki w ogóle, więc mega mnie fascynuje mózg, a przede wszystkim to, jaka jest jego potęga olbrzymia, więc ja oczywiście odpowiem, że zaczyna się w mózgu zdecydowanie. Są to również dowody naukowe w postaci, no i tutaj bym bardziej już odpowiedziała na to pytanie, czym ta odporność psychiczna jest według koncepcji, która jest mi najbliższa, i według koncepcji też neuronaukowej. I tu bym się posłużyła koncepcją Douga Strycharczyka i Petera Cloud, którzy, Peter Cloud jest w ogóle profesor psychologii w Stanach, a Doug Strycharczyk jest gościem od psychometrycznych testów znanych na świecie, tworzenia ich na podstawie różnych badań właśnie. I oni między innymi stworzyli test mierzący odporność psychiczną i jednocześnie z tym testem powstała koncepcja modelu 4C. I ten model 4C jest dzisiaj odpowiedzią na to naukową, ale także mi mega bliską, dotyczącą tego, czym jest odporność psychiczna. Czyli to 4C od nas wzięte oczywiście z angielskiego i dotyczy kontrol, czyli kontroli. Zaraz sobie pogadamy o tym, czym te poszczególne filary oczywiście są. Kontroli. Drugie, commitment, czyli zaangażowania. Trzecia rzecz, challenge, czyli wyzwanie. I czwarta, ostatnia, pewność siebie. I to są takie cztery elementy, na które składa się odporność psychiczna. I teraz co ma z tym wspólnego mózg? Ano to, że badaniami ci panowie, skanując oczywiście mózgi różnych osób, które najbardziej przez nich uznane były za te osoby, które są najbardziej nastawione na, czy bardziej narażone na presję i na stres, czyli menadżerowie wielkich spółek i na przykład sportowcy, którzy mierzą się z presją zwycięstwa, no pokazane było to, że i oni się zastanawiali, co jest grane, że jedni sobie świetnie radzą z porażkami albo z jakimiś różnymi trudnymi sytuacjami, a inni mniej. I wynika to z tego, że w momencie, kiedy coś się dzieje trudnego, to te osoby, które świetnie sobie radzą, wręcz nawet bym powiedziała, że wychodzą sprawniejsi i mocniejsi z trudnych wyzwań, to są osoby, które mają mocno aktywne struktury w mózgu dotyczące właśnie tych czterech obszarów, czyli tych czterech filarów. Bo oczywiście tych struktur tam jest mnóstwo składających się na to, co dotyczy pewności siebie, co jest aktywowane w mózgu, co dotyczy kontroli emocji. Tutaj całe mamy ciało, cały ten mamy mózg emocjonalny, na który tam składa się mnóstwo struktur. A te osoby, które sobie z tym nie radziły, miały zupełnie inne aktywne struktury, bardziej odpowiedzialne za stres czy za produkowanie lęku, niżeli za właśnie to sobie radzenie. Jestem z tym za tą pewność siebie, kontrolę wyzwania i zaangażowanie.
Okej, okay, pozwól, że rozłożymy to na czynniki pierwsze, bo biegniesz.
Rozkładamy.
A myślę, że warto się zatrzymać. To czwarte C to oczywiście confidence, żeby tutaj też nasi słuchacze wiedzieli. Myśmy troszkę rozmawiały o tym z Małgosią Toruj, pokazując to od strony nawet umysłu, a nie mózgu, bo przecież tutaj jest dosyć spora różnica. Zacznijmy w takim razie od tego elementu pod tytułem, no właśnie, zaufanie do siebie, pewność siebie. Co to znaczy na poziomie struktur mózgowych, albo gdzie w strukturach mózgowych, bo to jest ciekawe pytanie, jest ukryta pewność siebie, skoro wszystko zaczyna się w mózgu.
Dobra, to ja bym bardziej tak zupełnie jakoś tak mocno, czy bardziej może wyjaśniając to nie jakimiś mega neuronaukowymi nazwami, ale bardziej prosto, to ja bym bardziej to pokazała słuchaczom w taki sposób, czy widzom, czy słuchaczom, w taki sposób, że my jako człowiek jesteśmy instytucją tak zwaną ja. Instytucja ja Justyna, ty instytucja Agnieszka, jesteśmy instytucją. I mamy swojego kierownika tej instytucji, ja go nazywam kierownikiem migdałem. To nazwę wzięłam z ciała migdałowatego, które w mózgu emocjonalnym jest kierownik fabryki produkcji emocji trudnych, typu lęk, stres, ciało migdałowate. Dlatego nazywam go kierownikiem migdałem. I ten kierownik migdał zarządza emocjami. Mamy panią prezes i pani prezes to jest najważniejsza prezes, jaka w ogóle w życiu kiedykolwiek, z którą się kiedykolwiek w życiu spotykasz, czyli pani Kora Przedczołowa. Nazywam ją panią.
Że to jest pani Kora Przedczołowa, okej, dobrze, nadążam.
Tak, pani prezes Kora. I pani prezes Kora to jest taka prezesowa, z którą warto budować relacje przez całe życie. Jest to najważniejsza relacja w ogóle ze wszystkich twoich szefów, które w ogóle, wiesz, których w życiu masz. I pani prezes Kora Przedczołowa jest odpowiedzialna za przewidywanie, za wyciąganie wniosków, za analizowanie tego też, co było, tego, co będzie i też równoważenie tego. To jest Kora Przedczołowa. Bo oczywiście to, co się wydarzyło, czy jakaś myśl o tym, co będzie, będzie aktywowało struktury emocjonalne, ale możemy w tym pójść w mega wielką euforię, aż nad tą euforię i potem się mega rozczarować, albo możemy pójść w jakieś bardzo, bardzo mocne lęki, czyli kierownik migdał będzie nami kierował, bo będziemy reagować na jakieś takie myśli dotyczące przeszłości, czy lęki, czy obawy i wtedy mamy produkcję tych emocji trudnych.
Czyli skoro mówisz, że jest pani prezes i pani kierownik, to ja tak zgaduję.
Mówię pan kierownik, bo migdał go nazwał.
Pan kierownik, tak, masz rację. Ale tak zgaduję jako słuchacz, czyli że pan kierownik powinien się jednak słuchać pani prezes, prawda?
No pan kierownik jakby bardzo mocno będzie rządził, no to instytucja, ta instytucja ja będzie miała duże problemy zdrowotne, często natury psychicznej, a idąc za tym dalej i zdrowotne postaci somatycznej, czyli takiej no już medycznej, nie? Bo to jest właśnie to, o czym mówimy, że jeżeli bardzo dużo przeżywamy i ten stres zaczyna zamieniać się w przewlekły, czyli mamy go przez kilka tygodni, nie daj Boże miesięcy lub lat, no to się zamienia już w somatykę, czyli w choroby medyczne, o czym nam mówi psychosomatyka dzisiaj wyraźnie, nie? I teraz tak, kierownik migdał, nie, on może nam, on ma taką rolę i funkcja jego, jakby jego, o może tak bym powiedziała, że jego obowiązki to są takie, że on ma nas chronić, nasze życie i zdrowie. I w momencie, kiedy nam coś zagraża życiu czy zdrowiu, ma reagować emocjonalnie, bo wtedy my mamy determinację taką szybką, instynktowną do tego, żeby coś z tym zrobić. Natomiast w momencie, kiedy funkcjonujemy, żyjemy, ktoś nam coś powie, ktoś nas oceni na przykład, a my zaczynamy się tym przejmować latami, tygodniami czy miesiącami, no to już kierownik migdał, wysyłamy go na urlop i zapraszamy Korę Przedczołową pani prezes, żeby zarządziła kierownikiem i jednocześnie całą tą instytucją, nie?
To fajne jest.
A propos tej pewności, jeszcze co ty powiedziałaś, bo ta pewność siebie, to właśnie pani prezes Kora, czyli ta pani prezes Kora, która wyciągnie wnioski z tego, co było, czyli coś się wydarzyło trudnego i ja mając tą Korę Przedczołową najbardziej rozwiniętą ze wszystkich ssaków, to jest grzech z tego nie korzystać, bo my gatunek ludzki mamy najbardziej rozwiniętą tą Korę Przedczołową, więc naprawdę grzechem jest z tego nie korzystać i warto jest zatrzymać się na tym, co się wydarzyło na trudnym jakimś zdarzeniu, wyciągnąć zasoby, czyli mówiąc zasoby mam na myśli, że wyciągam lekcje z tego, co się wydarzyło na przyszłość, żeby móc to wykorzystać po prostu, żeby sobie stworzyć życie czy lepszej jakości, czy zawodowe, czy prywatne. Więc wyciągam wnioski, wyciągam lekcje.
Natomiast ty mówisz o trudnych rzeczach. Ja bym chciała, żeby też słuchacze usłyszeli, że Kora Przedczołowa nie działa albo tylko wtedy, kiedy było trudno, albo że jest nam niezbędna tylko wtedy, kiedy jest trudno, ale że my zaufanie do siebie, czyli tą pewność siebie właśnie możemy budować przez ten drugi element, o którym powiedziałaś, dbając o swoje zasoby, tak? Rozwijając cały ten obszar wiedzy na swój temat, na temat własnego ja,
który,
z czego ja mogę korzystać na wypadek, gdyby mi się przydarzyło coś trudnego, albo nawet powiedziałabym inaczej, sprawdzam, czy się zgodzisz, że jeżeli ja mam pewność co do swoich zasobów, to ja w ogóle nawet nie mam lęku przed tym, że sytuacje będą jakoś trudne, bo właśnie jest historia, w której używam kory przedczołowej, zamiast być w tym lęku i napięciu, które mnie powstrzymuje przed działaniem.
Tak, ja się totalnie z tym zgadzam, potwierdzam i nawet bym dołożyła do tego, że im więcej o sobie wiem, czyli im więcej tych i przeszłości, i tego, co jest dzisiaj, tu i teraz, i nawet analizowania tej emocji, która we mnie jest, czyli zatrzymywania się w tej emocji, którą teraz mam, pozwolenie sobie pobycia w tym, czy to jest radość, czy to jest smutek, niezależnie od tego, to jest emocja, pobycia w tym i mocno jak takiej świadomości tego, no bo dzisiaj wiemy to, że źródłem każdej emocji jest albo zaspokojona potrzeba, albo niezaspokojona potrzeba. I ten moment zatrzymywania się przy każdej emocji, to jaką potrzebę mam zaspokojoną, że czuję taką radość, jaką potrzebę nie mam zaspokojoną, że czuję smutek albo jakiś rodzaj irytacji, no to też jest kora przedczołowa w porozumieniu już z kierownikiem, no bo odczuwam tą emocję, prawda, kierownik mi ją pokazuje, więc to jest takie trochę zebranie, pani prezes z panem kierownikiem migdałem, pan kierownik migdał mówi, ok, czujesz super radość, super euforia, czujesz irytację, a kora przedczołowa mówi, dobra, dziękuję ci za tą informację, no mówi to o tym, że ja potrzebuję tego, tego i tego w takim razie, albo ta potrzeba została zaspokojona, albo nie. I teraz właśnie ta świadomość tego, że wiem, co czuję, wiem, jaką potrzebę mam zaspokojoną, jaką nie, co potrzebuję dzisiaj, co jest mi potrzebne, wiesz, sama świadomość tego, jakie mam wartości, co dzisiaj dla mnie jest ważne, nie? Ta praca nad samą świadomością, nad tym jak największym poziomem wiedzy na swój własny temat jest właśnie tym, co daje bardzo dużą pewność. No bo i z drugiej strony zobacz, jak to wpływa bardzo na te cztery składniki tej odporności.
Że my możemy poznawczo, bo to jest ważne, jakby obrabiać całą kwestię emocjonalną. Czyli kiedy ja rozumiem, co się ze mną dzieje, i ja wiem, że ja mogę coś z tym zrobić, to wtedy ja nie oddaję władzy nad sobą i tym, co się ze mną dzieje, właśnie ciało migdałowo temu, które nie jest nową strukturą mózgu, bo to jest bardzo ważne. Natomiast kiedy ja rozumiem, co się dzieje i mam wybór, bo kora przedczołowa daje nam wybór i decyzję, to jest to, co ja powtarzam i odmieniam na wszystkie możliwe sposoby, to wtedy odporność psychiczna polega na tym, że ja wiem, co mam zrobić w danej sytuacji, że ja wiem, jak mogę o siebie zadbać, że ja wiem, że ja w ogóle jestem osobą godną zaufania i mam taką pewność wynikającą z mojej mocy poznawczej. Nie sytuacja mną zarządza, tylko ja decyduję. Właśnie na tym polega wyjątkowość mózgu człowieka, że obrabiając to poznawczo, ucząc się nowych rzeczy, nabywając nowe doświadczenia, my możemy dużo rzeczy zmieniać i to, co jest szalenie ważne, to jak ty mnie zapytałaś przed naszym nagraniem, po co ja w ogóle robię kanał na YouTubie, to teraz jakby mam odpowiedź też jedną z wielu, mianowicie im więcej mamy wiedzy, tym większą mamy władzę, bo tak to działa, że jeżeli ja wiem i rozumiem, to ja wiem, co zrobić. I wtedy jestem odporna na to, co mówią inni.
Dokładnie. Jak wiem, co mi jest, jaka jestem i ja to rozumiem, to teraz to idąc dalej za tym też, co powiedziałaś, zresztą to potwierdzając nawet, no to zobacz, to ja podejmuję decyzje, wiem, że te decyzje są, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, bo może być jakaś dramatyczna sytuacja, może być świetna sytuacja, podejmuję decyzje, nawet nie muszą być spektakularne, małe, ale jak ja wiem, że ja je podejmuję zgodnie z tym, że czuję się z tą decyzją dobrze, zgodnie z wartościami, to ja mam pewność tej decyzji. I co wtedy wzmacniam? Tą pewność siebie, mam pewność decyzji, więc jak mam pewność decyzji, to tak jak powiedziałaś, nie obchodzi mnie ocena innych, ja jestem tego pewna, to jest zgodne ze mną. I kiedy ja mam tą pewność, to z kolei zarządzam emocjami, bo te emocje nie szarpią mną, nie? I to zobacz, jak to się wszystko w ogóle wiąże. I w sumie klucz programu, i w sumie na tym mogłybyśmy zakończyć, klucz programu to jest to, żeby jak najwięcej się o sobie dowiedzieć, żeby jak najwięcej się ze sobą mierzyć, żeby jak najwięcej się ze sobą spotykać, żeby traktować wszelkie wyzwania jako lekcje dla siebie o sobie, nie? I to jest właśnie to, do tego mamy tą korę.
No tak, tylko że teraz postawię kontrowersyjne pytanie. Bo wiele osób, próbując się czegoś o sobie dowiedzieć, może się jednak wzmacniać w negatywnych informacjach na swój temat. Czyli, że jednak jestem słaby, że jednak się boję, że jednak nie dam rady, że jednak mi nie wyszło. To samo jak najwięcej się o sobie dowiedzieć, czy zbudować jednak nową wiedzę na swój temat, bo jakbyśmy mogły jeszcze powiedzieć, jakie są podstawowe funkcje w korze przedczołowej.
Wiesz co, tylko teraz, no bo teraz, bo trochę w tym twoim pytaniu było ich kilka i
Dobrze.
zastanawiam się, na co odpowiedzieć. Natomiast wiesz co, tak myślę sobie o tym, co powiedziałeś też na początku, że nawet jak słuchają nas osoby, które tej psychologicznej wiedzy mogą nie mieć i przychodzą na ten kanał, żeby się dowiedzieć, to często to też potrzebują takich sformułowań typu, bo my tutaj mówimy dowiedzieć się o sobie, dowiedzieć się o sobie. Ty teraz powiedziałaś, okej, okay, ludzie inni mówią mi na przykład często, że jak zwykle nie dałaś z czymś rady i przyjmujesz, że to jest prawda na mój temat, nie? I no właśnie, i teraz kolejna nam wchodzi struktura, czyli wchodzi nam pamięć, w ogóle pamięć,
To
czyli wchodzi nam hipokamp, wchodzą nam wszystkie ośrodki związane z koncentracją czy ze skupieniem na jakimś tam danym elemencie, ale pamięci mamy różne. I teraz pamięć również mamy motoryczną, mamy również pamięć emocjonalną i ja mogę nawet nie wiedzieć na przykład, że kiedy krzyczał na mnie, załóżmy mój tata, nie? To spinałam mięśnie, bałam się, skuliłam się i później, kiedy dorastam, nawet nie mam zielonego pojęcia, że jak podnosi szef głos, to moje ciało się mega kuli. Wtedy się wycofuję, wyciszam się, nie chcę nic powiedzieć. Jakby mam taki rodzaj tego mechanizmu ucieczka albo zamrożenie, nie? I to jest właśnie coś takiego, co nazywa się tak zwanym schematem. Czyli mam jakiś schemat z przeszłości, z przeszłych zachowań. I to trzeba by było mega odróżnić, myślę. I to bym chciała jako taką wiedzę dać też ludziom słuchającym nas, że zupełnie czymś innym jest historia, która rodzi nam schematy poprzez teksty wcale nie nasze o nas, tylko czyjeś, które oczywiście wynikają z jakichś oczekiwań wobec nas. I to nie jest prawdą o nas, bo to jest zawsze o kimś, kto coś o tobie mówi, to nigdy nie jest prawdą o tobie. I teraz to drugie, co powiedziałaś, ja bym zachęcała do tego, żeby się wykorzystywać dzisiaj tą rozwiniętą twoją korę przedczołową i dzisiaj, i też biorąc pod uwagę to, co masz w pamięci oczywiście, żeby to oddzielić i powiedzieć, dobra, tak było, faktycznie tak mam świadomość tego, że moje ciało się kuli, kiedy to ktoś podnosi głos, ale teraz co ja mogę wykorzystać, co ja mogę z tym zrobić, jak ja mogę się teraz w takiej sytuacji zachowywać inaczej niż do tej pory, bo znowu mózg leci z automatu. To jest automatyczna maszyna, która bardzo szybko uczy się automatycznych zachowań. Natomiast z drugiej strony, i to jest coś przeciwnego do automatu w mózgu, że rozwija się znowu mózg, kiedy robisz zmianę, kiedy zachowujesz się jakoś inaczej, to wtedy on ma szansę na rozwój. Automat jest dla niego czymś wygodnym, ale rozwija się mózg wtedy, kiedy coś zmieniasz. I teraz, kiedy pomyślę sobie o tym, dobra, tak ciągle reaguje, to teraz jak mogę zrobić inaczej niż zazwyczaj? Jak zagrać na tej szachownicy inaczej? Żebym mogła, no ja uzyskać ten szachmat, a nie ze mną życie albo człowiek po drugiej stronie, który mnie w jakiś sposób ocenia. Więc ja bym szła w tym kierunku, co powiedziałaś, tym drugim, czyli od dzisiejszego momentu, od dzisiejszego YouTube'a, od dzisiejszego filmiku zaczynam się sobie przyglądać, zaczynam nabierać, zdobywać wiedzę o sobie, nie? I to też jest już bardzo wielki krok w stronę budowania odporności psychicznej.
Tak, i to chcę to zatrzymać, bo to jest szalenie ważne, co mówisz, czyli uśmiechałam się, bo mówisz dokładnie moim językiem, a przecież się nie umówiłyśmy na to, więc mamy podobnie. Natomiast chodzi o to, żeby odróżnić wiedzę od pamięci. To jest bardzo ważne, a ja się uśmiechnęłam do tego, że mamy zapamiętane bardzo dużo kłamstw na swój temat, no i niestety mamy je też zapisane w ciele, to też jest ważne. I teraz pamięć ciała mówi jedno. A ja włączając korę przedczołową mogę mówić, ej, ale rzeczywistość jest inna, mogę zdecydować inaczej.
Tak, dokładnie tak. I wiesz co, i myślę, że fajnie byłoby, bo teraz ten wybór, to co ty mówisz, że mogę zdecydować inaczej, to też ten wybór, myślę, że zależy w dużej mierze właśnie, że ty jesteś w stanie, bo tak sobie teraz myślę też o tym, co powiedziałyśmy o osobach, które mogą mówić, dobra, no dziewczyny mówią, że wybór, ale bo zobacz, jak dużo osób też myśli, że nie ma wyjścia z jakiejś sytuacji.
Bardzo dużo, wiele osób mówi, nie mam wyjścia, albo jak dzisiaj zapytałam dziewczynę, no dobra, ale chciałabyś mieć wpływ na swoje życie? Ona mówi, no ale przecież nie można mieć na wszystko wpływu, a dlaczego? Bo jakbym tak chciała mieć wpływ, to mogłabym się często rozczarowywać. To jest w ogóle niesamowite, tak, ale zdanie pod tytułem Aga, nie ma wyjścia, to jest zdanie, które ja słyszę średnio 4 razy w tygodniu. Odczarujmy je, proszę.
Tak, ja też bym bardzo chciała czarować. Zawsze jest wyjście,
Brawo.
zawsze masz wybór. I ktoś może powiedzieć: nie, nie mam wyboru, bo jak coś tam, to stracę pracę na przykład, nie? Albo nie mam wyboru, bo coś tam, bo dzieci, bo nie mam, bo ekonomii, nie mogę odejść od męża, bo jestem uzależniona ekonomicznie. Nie mam wyjścia, nie mam wyboru. Otóż wybór masz. I teraz wyborem również jest to, że decyduje się na ponoszenie kosztu związanego z tym, że mam ekonomiczne zabezpieczenie. To ponoszę koszt emocjonalny, na przykład bycia z danym partnerem, bo decyduję się na wygodę jednak ekonomiczną, ale to jest wybór. Może być również wyborem to, że dzisiaj nie mam gotowości na odejście z pracy, ale myślę o tej zmianie. I to też jest wybór, że na przykład powiem sobie: pół roku, no dobra, pół roku jeszcze pobędę w tym zawieszeniu, zobaczę. Za pół roku podejmę decyzję. To też jest wybór, że zostaję pół roku w czymś, że nie podejmuję jakiejś decyzji dzisiaj, to też jest wybór.
To tak, ale zatrzymało mnie co innego. Zatrzymajmy się na tym chwilę, bo to bardzo dużo o tym mówi Jacek Paszkowski. Jeśli nie możesz wykonać jakiegoś ruchu, to go sobie wyobraź, że wykonujesz, bo to ty powiedziałaś bardzo ważne zdanie. Przynajmniej zaczynam myśleć o tej zmianie, przynajmniej zaczynam ją sobie wyobrażać. No i teraz znowu mamy słuchaczy, którzy mówią: porąbało dziewczyny, jakby co z tego, żeby to sobie wyobrażać, jakby się to miało wydarzyć. Co to oznacza dla mózgu właśnie? I budowania odporności psychicznej, że my przynajmniej zaczynamy myśleć i wyobrażać sobie zmianę. Dlaczego to działa?
No właśnie, i teraz czasami też ludzie mówią, że też to słyszę, że na przykład, no tak, ludzie mówią: wyobraź sobie, jak sobie wyobrazisz, to będzie, musisz o tym myśleć, i tak dalej, i tak dalej. I że to są takie bardzo takie, wiesz, coachingowe sformułowania, jakichś takich różnych tam trenerów, to się gdzieś słyszy. No i wiesz, czasami jest tak, że ktoś mówi: wyobrażam sobie, wyobrażam i nic, nie? I nic. No właśnie, ale teraz jest kwestia taka, że ja bym chciała potwierdzić naukowo bardzo to, że nawet neuronaukowo, że wyobrażanie sobie jakiejś sytuacji albo jakiegoś rozwiązania ma bardzo mocne podłoże neuronaukowe. Już dzisiaj bardzo, z wielu bardzo badań wiemy, między innymi Joe Dispenza, między innymi, w ogóle tam mamy mnóstwo w ogóle badań. To są naprawdę lata wielu naukowców, którym poświęcono część swojej tam historii zawodowej, że dzisiaj wiemy, że dla mózgu nie ma znaczenia rzeczywistość versus obraz za zamkniętymi oczami. Mózg nie odróżnia prawdy od fikcji, dlatego że jego zadaniem jest taki bardzo kontrowersyjny tytuł książki. Ja się z nim totalnie zgadzam. Mózg nie służy do myślenia. Mózg służy do tego, żeby chronić twoje życie i zdrowie i adaptować cię do nowych warunków, w których jesteś. I teraz jak zamykasz oczy i sobie wyobrażasz sytuację, załóżmy, dobra, ta moja praca jest dla mnie strasznie stresująca, ale załóżmy, za pół roku chciałabym być w ogóle w innym miejscu, w takiej pracy. Zamykam oczy, ja sobie to bardzo mocno wyobrażam. To jak masz zamknięte oczy i ten mózg widzi ten obraz gdzieś w twoim umyśle, w twojej głowie, w wyobraźni, to dla mózgu nie ma znaczenia, że to się nie dzieje w rzeczywistości, tylko
Tylko
mózg ma.
tworzymy obraz, bo to jest bardzo też ważne, żebyśmy to zatrzymały, że obraz z detalami. Ja sobie wyobrażam, jak ja się wtedy czuję, jakie.
Mało tego, ten obraz z detalami, bardzo ważne, żeby był powiązany z emocjami. Bardzo ważne. I tutaj zobacz, jak się znowu łączy mózg emocjonalny z panią prezes, prawda? To już jest cały ten dział emocjonalny z panią prezes na czele, która pani prezes wyobraża, pani prezes mówi, jaki jest obraz, natomiast cały ten dział emocjonalny w postaci mózgu emocjonalnego odczuwa. Czyli ja odczuwam z detalami, z dźwiękiem, z zapachami, jak ja się czuję w ogóle, że ja do tej pracy idę, mega radosna. Jak to jest, to jest w ogóle: wyobraź sobie, co czujesz, kiedy jest już ten stan, nie? I żeby sobie to wyobrazić, żeby sobie w taki sposób w ogóle w tej wizji być. I wtedy jest tak, że ten mózg determinuje, jakby mobilizuje całe ciało, cały twój organizm do tego, żeby zaadaptować cię do nowych warunków, które pokazujesz mu w tym obrazie, bo dla niego to jest nic innego jak nowe warunki po zmianie jakiejś, nie? I on do tej zmiany macie macie mocno przystosować. I teraz mamy w głowie twór siatkowaty, mamy w głowie elementy, wszystkie to, wszystko co dookoła tego tworu siatkowatego, który ma takie zadanie, on jest odpowiedzialny za czujność w ogóle i twoją świadomość, ale ma takie zadanie, że kiedy widzę nowe warunki, które przedstawiasz mi w obrazie, to ja teraz aktywuję wszystkie zmysły i wszystkie czujniki w mózgu, które mają wyłapać okoliczności, możliwości, zarówno dźwiękowe, słuchowe, zapachowe, wszelkie, które będą jak najszybciej przystosowywały się do tej zmiany. Czyli ja na przykład słyszę jakiegoś gościa, który mówi mi o innej pracy, czego wcześniej bym nie usłyszała, gdybym sobie tego nie wyobraziła, gdybym ja w ogóle nie była w gotowości na tą zmianę, nie pomyślała o niej, nie wyobraziła sobie jej, w ogóle mój mózg byłby nieczynny na tego typu sygnały. A kiedy ja to sobie wyobrażam, zaczyna mój mózg mówić do całego organizmu, ok, aktywujemy wszystkie struktury i nasłuchujemy, żeby ją jak najszybciej przystosować do warunków, które nam pokazała, nie?
Tak, tak, bo to jest ważne, że to się nie wydarzy tu i teraz, podczas tego obrazu, bo jak zaczęłaś mówić o tym słuchaniu i łapaniu, to ktoś mógłby pomyśleć, oszalała, w domu to znajdę, ale właśnie to, że my zaczynamy mieć uważność na różne informacje. Ja miałam dziesiątki razy w życiu takie sytuacje, kiedy zaczęłam myśleć, że chcę coś zrobić i nagle się okazywało, że właśnie ktoś o czymś mówi albo składa mi jakąś propozycję. Ja sobie myślałam, jak to się wydarzyło? A to nie jest tak, że to się wydarzyło jakoś magicznie i kosmicznie, tylko że ja właśnie miałam gotowość, żeby to usłyszeć albo miałam gotowość, żeby to w ogóle podjąć. Natomiast wczoraj, muszę to opowiedzieć, bo wczoraj się wydarzył hit. Wiesz, byłam na Kongresie Mocy Marka Kamińskiego. I mówiłam właśnie o tym, że słowo może być błogosławieństwem lub przekleństwem, tam różne rzeczy mówiłam, natomiast no była taka sytuacja, że byłam ostatnia, miałam końcówkę czasu, ale bardzo chciałam jakby zadbać o tych ludzi. I jeszcze tak na koniec było, że mówię do Marka, który siedział obok mnie, mówi, słuchaj, może ja już nie będę mówiła tego wykładu, a on mówi, nie, musisz porwać salę i dać jej skrzydła. I ja tak sobie myślę, o 17:30 w piątek wieczorem oszalałeś, ci ludzie tu siedzą od rana, ja mam dać im skrzydła. No ale dobra, poszłam, zrobiłam ten wykład, to nie ma znaczenia. I potem jest licytacja obrazów mocy. I jest jeden obraz ze skrzydłami anioła. I ja sobie myślę, Boże, jakbym chciała mieć ten obraz, no ale nie biorę udziału w licytacji. I pan, który wygrywa ten obraz, wstaje i mówi tak, wylicytowałem go dla pani Agnieszki. Za to, co pani robi.
Że naprawdę?
Tak, za to, co pani robi. Mówi, tak czułem, że pani chce go bardzo mieć. A siedział z tyłu, on mnie nie widział, nie mógł widzieć mojej twarzy. I jak teraz w ogóle o tym wszystkim mówię.
No właśnie, to potwierdza.
Tak, ale to jeszcze, wiesz, ile tu się zadziało rzeczy na poziomie emocji moich, jego, neuronów lustrzanych, tych wszystkich historii, które się wydarzyły. Cieszę się, że mogę w ogóle o tym opowiedzieć, ale ja w ogóle tym żyję jeszcze ciągle cała. Wiesz, bo te historie właśnie, co się ma wydarzyć.
Masz go już ze sobą tutaj gdzieś w okolicy, czy nie?
W samochodzie, no jeszcze targałam do domu, bo ja go chcę do gabinetu zanieść, ale jest, no to jest właśnie ta historia, o której opowiadasz. Ja też chcę, po pierwsze, że jestem podekscytowana i to się wydarzyło wczoraj, więc chcę naszym słuchaczom opowiedzieć, ale to jest egzemplifikacja dokładnie tego, co ty powiedziałaś. To nie chodzi o to, że siedzę i myślę sobie, że chcę mieć milion dolarów.
Tak,
to ja potrzebuję sobie zbudować historię, która będzie się wiązała z tym, że ja jednak mam te pieniądze, one są mi do czegoś potrzebne, to będzie mnie jakoś mobilizowało i rozumiem, że to będzie nam budowało ten drugi element pewnie C, czyli zaangażowanie, tak? Natomiast...
Wiesz co, ja bym dołożyła jeszcze do tego, co ty powiedziałaś teraz też o tej historii, to dołożyłabym coś takiego, bo nie wiem, czy słuchacze znają, jak nie, to też zachęcam ku inspiracji jako od neurobiologa, bo szanuję człowieka też, Joe Dispenza, doktora Joe Dispenza, szanuję za jego wiedzę neurobiologiczną, jest bardzo, bardzo ta wiedza naprawdę spora i on dokonuje mnóstwo badań, ale głównie on tam się zajmuje oczywiście wpływem medytacji, tam technik mindfulness na mózg, ale on też między innymi pokazywał też między innymi swoje badania dotyczące tego, że jeśli połączysz to serce i te emocje, to czucie z wyobraźnią, no to tak działa energetycznie mózg i jest tak w stanie mocno nastawić swoje czujniki, że będziesz po prostu czujniejsza i wrażliwsza na te wszystkie sygnały, które mają ci ten obraz urzeczywistnić. Natomiast nawet powiem Ci, że do takiego stopnia, że on pokazywał wizualizacyjne medytacje, gdzie w wyobraźni tworzysz sobie obraz na przykład osób, które były tam z jakimiś dolegliwościami i on nawet...
Tak.
Że nawet też on jest przykładem tego, że on tam miał wypadek dosyć spory i miał operację kręgosłupa, nie mógł wstać. I on sobie wyobrażał i afirmował mocno, odczuwając, że każdy ten kręg po kręgu tam w tym kręgosłupie mu się tam włącza, łączy, łączy. I on sobie wyobrażał, że on wstaje, że on biegnie, że on nawet czuł, jak on tam biegnie i prawie, że tam już dyszy, że ma tą wielką euforię z tego biegania. I on sobie to wyobrażał dzień w dzień, leżąc w szpitalu przez kilka miesięcy. I właśnie on o tym opowiadał i też i potem, po czym on wstaje, bo tak sobie obiecał, że fajnie by było na święta wrócić do domu, samemu już pójść, nie, już tam wiesz, z tą rodziną się cieszyć. I on na te święta faktycznie wstaje. I on mówił coś takiego, że on sobie wyobraża tą sytuację i wyobraża sobie, że już ten zdrowy kręgosłup jest w jego ciele i on dosłownie czuje to ciało, nawet leżąc na tym łóżku, czuje to ciało, jak ono, wiesz, funkcjonuje, jak ono się rusza, biegnie. I zobacz, w tym momencie, kiedy te oczy są zamknięte i ten mózg sobie nawet wyobraża, że ma się ruszać, no to jego zadaniem jest dostosowywać ciebie, czyli on będzie robił wszystko, żeby te kręgi w jak najszybszym, wiesz, czasie się połączyły odpowiednio, żebyś mogła wstać. I to jest wszystko, zobacz, to wszystko, co i zdrowotnie, i pod względem właśnie takim, że czegoś bardzo pragniesz i tak bardzo to czujesz, to chcesz i nagle, wiesz, to energetycznie wyczuwa ktoś inny. To w ogóle, wiesz, nawet tego nie słyszał, co mówiłaś. To jest przepotęga, zobacz, to jest przepotężny jest ten mózg. I jeszcze, wiesz, ciekawe to jest, bo trzy najważniejsze cechy mózgu, jakie neuronaukowcy mówią, że jest w mózgu, trzy podstawowe cechy, to jest przede wszystkim ta plastyczność, neuroplastyczność, czyli to, że on może dostosować się do wszystkiego, w czym jesteś, albo co pokazujesz w głowie, czy gdziekolwiek tam, czy w głowie, czy w rzeczywistości, ale też nawet jego ten geniusz, tę neuroplastyczność widać na przykład przy tych wszystkich, wiesz, urazach neurologicznych, czyli na przykład, nie wiem, różnego rodzaju, kiedy mamy jakieś urazy, wiesz, po jakichś wypadkach, kiedy mamy jakieś efekty w postaci, nie wiem, częściowego i utraty pamięci, czy mamy na przykład półparaliżu przy wylewach, przy udarach, to zobacz, jak ten mózg, jeśli ćwiczysz odpowiednią strukturę i wiesz, co nie działa, że nie wiem, nie działają części odpowiedzialne za ruch, część odpowiedzialne za równowagę, na przykład jak móżdżek, to ty wiesz, jakimi ćwiczeniami i te ćwiczenia wykonujesz, to ten mózg natychmiast próbuje odrestaurować ci tą funkcję, a jeżeli się nawet nie uda, bo masz, załóżmy, części nawet nie masz ręki, na przykład części ręki, to chociaż substytut będzie wymyślał, żebyś mógł funkcjonować w miarę normalnie, tak jak było, nie? I to jest niesamowite, ta neuroplastyczność to jest jedno. Druga cecha, złożoność, nieskończona złożoność mózgu, czyli olbrzymie, wiesz, za każdym razem naukowcy się prześcigają, ile my tam mamy tych neuronów, a tam są miliony, tryliony połączeń neuronalnych i wiesz, to jest cała maszyneria, to jest wielka autostrada, nie? I to jest niesamowite i my naprawdę... Warto by było, żebyśmy z tego korzystali i żebyśmy wzięli z tego lekcję taką, że wszystko mogę rozwiązać. Zawsze mogę coś wybrać. Zawsze nawet mogę wybrać brak wyboru. To też jest wybór, nie?
I to jest właśnie korzystać, prawda? I teraz ta neuroplastyczność i różnorodność. I trzeci jeszcze powiedz, a ja coś dopowiem.
Że jest neuroplastyczny, że jest niesamowicie złożony, czyli jest jego wielka złożoność nieskończona. I kolejna rzecz, że się stale zmienia. Czyli że to jest takie charakterystyczne bardzo dla mózgu, że on ma o tej zmianie, to też chyba myślę, że warto o to powiedzieć, że to, że się zmienia, to świadczy o tym jego zdolność do neurogenezy, czyli tak mówiąc bardziej po ludzku, że z każdą rzeczą, którą w życiu zmieniamy, ze wszystkim, co zmieniamy w życiu, jak podejmujesz jakieś zmiany, może to być od nauki języka nowego słowa po jakąś spektakularną zmianę, przy każdej zmianie, nawet małej, powstają w mózgu nowe neurony.
Bo co to znaczy, że my możemy oddziaływać na siebie i na swoją odporność psychiczną przez wykorzystanie potencjału mózgu, czyli wyobrażenia, ale wykonanie jakiegokolwiek ruchu ku życiu, lubię to nazywać ku życiu, czyli jeżeli ja robię cokolwiek nowego, to też mi zmienia strukturę mózgu, czyli my możemy cały czas przez ciało zmieniać mózg, przez mózg zmieniać ciało, a przecież pewność siebie to jest to, co ja robię i jak ja się zachowuję.
Tak, dokładnie. I teraz wiesz co, ten neuron, który powstaje w momencie zmiany, czyli ja podejmuję jakąś decyzję, że coś robię inaczej niż zazwyczaj na przykład, żeby coś zmienić w tym swoim zachowaniu, to mogę czuć dyskomfort na początku, no bo to jest trochę to o tym automacie, co powiedzieliśmy na początku, że jeżeli mam jakieś schematy i ten mózg działa automatycznie, to jeżeli ja będę chciała zmienić swoje zachowanie, to będę czuła dyskomfort, będę się czuła dziwnie z tym. I to jest, i jak ja jednak podejmę tą decyzję, że ja robię coś inaczej, albo uczę się jakiegoś nowego zachowania, to będę czuła dyskomfort przez pierwszy raz, drugi, trzeci. W momencie tego dyskomfortu, kiedy ja już to zrobię, te neurony mi powstają w głowie. Czyli moja głowa, mówiąc zgodnie z tym, co mówią naukowcy, że młodnieje, bo kiedy neurogeneza w twojej głowie zachodzi, to twój mózg młodnieje, robi się sprawniejszy, jak się tworzą te neurony nowe, ale teraz. Żeby twoje nowe zachowanie nadmieniło to stare i stało się twoim rytuałem, czy twoją wręcz nową cechą osobowości, potrzebujesz to kilka razy powtórzyć. I wtedy to się nazywa neuroplastycznością, czyli to się wtedy nazywa tym, że ten neuron i neuron, który powstanie, jeżeli on się nie połączy ze sobą, to nie zostanie przez mózg zapamiętane, czyli to się nie stanie twoją cechą, ani twoim rytuałem tym prozdrowotnym na przykład, czy takim wspierającym odporność psychiczną, tylko to się zdarzy raz. I już drugi raz tego prawdopodobnie nie zrobisz, nie? Ale jeżeli zrobisz to drugi, trzeci, czwarty raz, to po czterech, pięciu razach powtórzenia tego kilkukrotnie zaczniesz mieć połączenie między jednym neuronem a drugim. I wtedy to się staje twoim naturalnym już zachowaniem. W taki sposób też możemy wtedy zmieniać
To jest
swoje.
bardzo ważne, co mówisz, bo często ludzie pytają, dobra, ale ile razy trzeba powtórzyć coś nowego, żeby to było nawykiem? Na to nie ma reguły, czy to jest 5, 10 czy 15 razy, bo pytanie jest takie, jak silny jest poprzedni nawyk, ale sprawdzam, czy możemy to ładnie połączyć. Czyli, że jeżeli myślę sobie, że nie jestem pewna siebie, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, no akurat jestem, ale wyobraźmy sobie, że ktoś nie jest, nie? To
Jestem
najpierw.
pesymistą na przykład, nie? I ludzie mówią, myśl pozytywnie, ale ja nie umiem, bo jestem pesymistą, ludzie mówią, nie?
Myśl pozytywnie, albo taka rzecz, której nie lubię, jak się mówi, wyobraź sobie jedną osobę, do której mówisz i że ona jest ci życzliwa i tak dalej. No ale to nie jest w ciele. No to co z tego, że ja sobie wyobrażę, jak wychodzę i mnie to paraliżuje. Czyli jeśli chcemy budować odporność psychiczną, czyli to, że ja się nie boję różnych rzeczy, no bo co to jest odporność psychiczna? No robię rzeczy na optymalnym poziomie. To najpierw jest ten cała historia wyobrażenia sobie, jak ja się będę czuć, jak ja będę się zachowywać, jak ja będę wyglądać. Jak, może nawet właśnie spodobało mi się to, co powiedziałaś o zapachach i smakach. A druga rzecz, że zaczynam wykonywać jakieś drobne ruchy. No nie wiem, uczę się stać z mikrofonem, uczę się stać na dwóch nogach, tak? Czyli przygotowuję moje ciało do tego działania, aż pewne zachowania staną się nawykiem. I potem, kiedy sobie wyobrażam, to już się łączy z tym wyobrażeniem, czyli mam szansę po pierwsze na te połączenia neuronalne, a po drugie no, na konsolidację śladu pamięciowego, tak? Bo to ciało i ten bidny mózg też musi zapamiętać, że ja już umiem pewne rzeczy, choć wcześniej nie umiałam.
Teraz przepięknie pokazałaś to, jak można ładnie budować pewność siebie, bo ludzie mówią, dobra, no wzmocnić pewność siebie, ale jak to zrobić krok po kroku? I ty to teraz powiedziałaś super instrukcję, bo pewności siebie brakuje często ludziom na wystąpieniach publicznych, dlatego się ich boją. I teraz, jeśli krok po kroku, jeżeli ja sobie po pierwsze wyobrażę, jak ja chcę na tej scenie wyglądać, i ja już to wszystko ze szczegółami wiem i czuję, i w ogóle wiem, że po tym wystąpieniu będzie tak, będzie szał, będzie wał, uskrzydlę swoją publikę, to. No właśnie, no to wtedy teraz, no to teraz wiem, czego mi brakuje, bo to też trzeba jasno sobie powiedzieć, wiem, czego brakuje mi tego, brakuje mi postawy, brakuje mi tej pewności w ogóle w podejściu do mikrofonu, w głosie, brakuje mi, nie wiem, mam jakieś takie a nie, że mam jakieś zająknięcia. No i mam tą świadomość. I teraz jak mam tą świadomość, co jakby u mnie nie działa albo czego mi brakuje, to teraz co ja potrzebuję w zamian? I teraz jak już wiem, co ja potrzebuję w zamian, no to krok po kroku przygotowuję się, punkt po punkcie wypiszę. Może najpierw sobie napiszę całą treść, przeczytam ją z 3 razy i zaczyna powolutku, neuron z neuronem już się rodzi i zaczyna się powolutku łączyć między sobą neuron z neuronem, czyli robi się neuroplastyczność. Zaczynasz w tym momencie wyrabiać w sobie nową cechę.
I nagle
I
się okazuje, że na jakimś zebraniu zabierasz głos, choć wcześniej wydawało ci się, że nigdy nie zabierzesz głosu na zebraniu i że ludzie słuchają i mówią, wow, Justyna, to było świetne, nie? Więc mamy pierwsze brawo, jednak potrafię i jest też nagroda w ciele.
Tak. Teraz wiesz co, jeszcze jeśli myślę, że jedną rzecz warto powiedzieć, tą taką popularną i myślę, że trudniejszą troszkę, z mojej perspektywy oczywiście, trudniejszą troszkę niż wystąpienia publiczne, czyli na przykład to, że często mówią ludzie, tak, wszyscy mówią, myśl pozytywnie, ale ja nie jestem w stanie, kiedy mam tą sytuację, bo coś tam, nie, że w ogóle z natury jestem, ja też lubię, jak ktoś mówi, z natury jestem pesymistą, to jest taki rodzaj wytłumaczenia swojego sposobu myślenia dla mnie, nie, bo ja zawsze mówię, ok, jesteś pesymistą, a jaki chcesz być? Chcesz nim być? Bo jeżeli chcesz nim być, no to super, no to ja, jakby dla mnie to jest okej, okay, nie? Że możesz być pesymistą, natomiast no nie, ja bym chciała myśleć pozytywnie, no to dobra, no to tylko to jest trudne w takiej sytuacji. No i teraz z pesymisty również możemy stać się optymistami i tą cechę w sobie kształtować. I druga rzecz, jeszcze jedną rzecz nadmienię, że odporność psychiczna również jest cechą osobowości. To nam powiedział dzisiaj Dax Strycharczyk i Peter Platon o tym wyraźnie mówią, że to jest cecha osobowości, a cechę osobowości możesz zmieniać właśnie poprzez to, co my mówimy, czyli przez ten neuron i łączenie tych dwóch neuronów, czyli neuroplastyczność i neurogeneza. I teraz w pesymistycznym myśleniu często pesymiści mówią, czego nie chcą, co jest niefajne, nie? Zauważ, że to się bardzo często, zapytasz się pesymistę, kiedy jest szczęśliwy, to ci powie, kiedy nie będę mieć takiego szefa strasznego, kiedy bym nie miała takiej pracy stresującej.
To nie, prawda? A nie co tak. No to jest mało pociągające, bym powiedziała, dla mnie, prawda?
Tak, musisz się optymisty, to nawet jeżeli nie jest dzisiaj szczęśliwy, to ci powie, co by chciał, żeby było, nie? I to jest właśnie to, że, czyli czego mi brakuje, brakuje mi tego, co ja chcę w zamian. Ale znowu, żeby powiedzieć, co ja chcę w zamian, też trzeba siebie dobrze znać. Czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne i co ja chcę. I to jest znowu znajomość moja. I teraz jak to ćwiczyć, ktoś zapyta. Gadasz, Justyna, no ale co, jak to ćwiczyć? Kiedy mi przychodzi do głowy ciągle to, czego nie chcę. No i teraz ja bym dała taką mantrę, żeby sobie ją nawet na kartce napisać. Żeby bardzo na dużym poziomie świadomości uważnym być na to, co się mówi. I jeżeli zauważysz u siebie, że mówię, nie chcę takiego męża, nie chcę, żeby na mnie krzyczał, nie chcę, żeby mieć taką pracę, nie chcę takiej pracy, nie chcę takiego szefa, to wytatuuj sobie na ścianie albo w głowie, w środku, w korze przedczołowej to, co chcesz w zamian.
Tak.
I to jest myślenie. Co chcesz w zamian? Chcę męża, który zwraca się do mnie z szacunkiem, chcę szefa, który podchodzi ze mną i ze mną rozmawia. Co chcę w ogóle w zamian? Bo samo pokazanie mózgowi, co ty chcesz w zamian już u niego, powoduje, że on będzie szukał rozwiązań. A kiedy ja powiem, że ja nie chcę, że ja czegoś nie chcę, no to ten mózg nie wie, co ma robić. Bo to jest trochę tak, jakbym poszła, wiesz, do sklepu i bym powiedziała, przepraszam panią, ja nie chcę bułek i nie chcę mięsa. No to co ona ma ci podać? Mózg tak samo działa, identycznie. Wiesz, jak powiesz mu, czego nie chcesz, no to on za bardzo nie wie, gdzie ma z tobą iść, w którą stronę. Ja mam takie powiedzenie, wiesz, że mózg jest jak GPS. Wpisz dokładnie kierunek, a on znajdzie drogi najszybsze, żeby tam dotrzeć, tylko wpisz kierunek. A jak wpiszę byle nie do Warszawy, no to gdzie pojedzie?
Na Mazury, mam nadzieję, ale to jest fajne jest to, co mówisz, bo ty w ogóle na to od tej strony nie patrzyłam, choć przecież jak się uczymy w porozumieniu bez przemocy budować strategię, to pierwszy punkt do budowania strategii ma być pozytywnie sformułowana. Czyli czego chcesz, a nie czego nie chcesz, więc to jest w ogóle ciekawe, jaka jest mądrość, wiesz, Marshalla Rosenberga, nie? I całej istoty.
Ja, jest mocno, wiesz, myślę, że mocno jest koncepcją w ogóle, która jakby działa w zgodzie z biologią.
Biologią. Tak, tak. No to, natomiast to, co bym chciała też jakby jeszcze zatrzymać na chwilę, to, że wyobrażam sobie, czego chcę, ale podejmuję jakiekolwiek też działania na rzecz tego, to, co chcę. Czyli jeżeli ja chcę, no nie wiem, mieć inną pracę, to jak ktoś mi mówi, ej, mój znajomy szuka kogoś do pracy, to ja przynajmniej daję sobie szansę, żeby pójść zobaczyć, co to za praca, zamiast sobie od razu powiedzieć, nie, na pewno ja się nie nadaję, tak? Bo...
Ale to jest też ważne, bo właśnie to jest super, co mówisz, ale jeszcze, że ważny jest jeden element, czyli ten, że żeby zobaczyć na to, że ciężko mi będzie podjąć działanie albo wymyślić działanie, jeśli ja będę mówić, czego ja nie chcę.
Dokładnie.
Nie, strata czasu w ogóle szukać coś, czego ty nie chcesz, no bo za bardzo nie wie co. Ale jak ukierunkujesz w którą stronę, nawet dla tych osób, które mają dzisiaj poczucie, że mają taką tendencję do negatywnego myślenia, to zauważ to negatywne myślenie i zadaj sobie pytanie, co chcesz w zamian. Zobaczysz wtedy, kiedy się znajdzie tą odpowiedź, co chce w zamian, to ten mózg już szuka rozwiązania. Już jest nastawiony na to, żeby szukać tego rozwiązania. Czyli już te czujniki zaczynają chodzić i myślisz, no to może bym w sumie, gdybym gdybym chciała nową jednak pracę, no to może jakieś CV bym wysłała, bym sobie zaktualizowała moje dotychczasowe CV. Już ten mózg coś szuka, ale jak powiesz, nie chcę takiej pracy, to nawet nie wpadniesz na coś tak banalnego, jak zaktualizowanie CV. Nie? Zobacz, to jest.
Zaczynasz opowiadać w taki sposób, że już zaczynają mi też przychodzić obrazy do głowy, a nam się czas kończy, więc w ogóle to po pierwsze chciałabym powiedzieć, że zaczęłyśmy od odporności psychicznej, przeszłyśmy przez to, jak budować siebie, a tak naprawdę lądujemy w moim ulubionym temacie, jak zadbać o to, żeby mieć szczęśliwe życie. No bo generalnie to jest tak, że my mamy mózgi po to, żeby też nam było dobrze i żebyśmy mogli wybierać i świadomie zarządzać no, tym elementem, który mamy, a mamy wolną wolę, tak? Dzięki korzenowej, dzięki temu, że tym się różnimy od zwierząt, że możemy wybierać i mieć wolną wolę, więc właściwie możemy powiedzieć o tym, że trochę to jest podpowiedź na to, jak budować dobre życie i być odpornym, takim pewnym siebie i mieć zaufanie do siebie.
Tak, ja bym powiedziała, że wybierać to, co czujesz, że jest, zobacz, wybierać to, co czujesz, że jest dla ciebie najlepsze na dany moment.
Ale musisz
Wybierać.
wiedzieć, czego chcesz, nie?
Tak, tylko to trzeba wiedzieć, co jest dla mnie dobre. I wiecie co, i nawet bym chyba powiedziała tak właśnie na zakończenie, na przykładzie ten czas, że nawet jak dzisiaj wiesz, co nie jest dla ciebie dobre, to i tak jest połowa sukcesu, to się zatrzymaj przy tym, czego nie chcesz.
Zamień.
Co chcesz w zamian, i to już jest dla ciebie podpowiedź, co chcesz, na czym ci zależy. I podejmuj decyzje, które nawet nie muszą być wielkie, nie muszą być spektakularne. Nawet małe decyzje podejmuj, które będziesz czuć, że zbliżają cię w stronę tego, co chcesz w zamian. I to jest budowanie sobie szczęścia poprzez jednocześnie budowanie odporności psychicznej. No bo będziesz szczęśliwa, jak jesteś szczęśliwym człowiekiem, to znaczy, że odporność psychiczna jest na wysokim poziomie, nie? Że ta wrażliwość twoja jest w odpowiednim momencie, ale nie jest nad wyraz duża, żebyś sobie nie radziła z różnymi trudnymi sytuacjami, nie? Jeśli wiesz, że podejmujesz decyzje, które ci sprzyjają, które ci służą i które cię zbliżają do tego, co chcesz w zamian za to, czego nie chcesz, no to odporność psychiczną masz na wysokim poziomie.
To jeszcze jedną rzecz, bo to, co chcesz w zamian, chciałam to wcześniej zatrzymać, ale mi uciekło, bo powiedziałaś, wymyśl sobie. No ale są ludzie, którzy mówią, no siedzę, myślę, ale tam jakby nie ma tych połączeń neuronalnych, nie mam z czego wyjąć. To ważne jest, żeby poszukać innego wzorca. I też przyszła mi do głowy myśl z wczorajszego spotkania z Markiem, kiedy do mnie podeszła dziewczyna i mówi tak, nigdy w życiu bym nie ubrała czerwonej sukienki, a na pewno nie wyszłabym w niej przed tłum ludzi, ale po dzisiejszym spotkaniu, patrząc na panią, ja to po prostu zrobię. Czyli, że możemy sobie poszukać ludzi, którzy mają takie wzorce zachowań, co do których moglibyśmy powiedzieć, tak chcę. I to jest już nasz nowy wzorzec, że ja mogę jakoś inaczej chcieć.
Właśnie, Aga. I teraz tak, jak faktycznie, bo mogą być takie osoby, które nie wiedzą. Masz rację, jest takich mnóstwo. Do mnie też takie osoby przychodzą i mówią też, że ja tego nie widzę, ja nie wiem. To potwierdzam, że wzorzec, to w takim razie szukaj wzorca. Z dużą otwartością przyglądaj się różnym osobom, które cię w ogóle inspirują, interesują, i to jest też ważne, żeby poczuć, że ja tak też chcę. Bo ja wiedzieć, że chcę, mogę wiedzieć z perspektywy, że chcę, ale żeby też nie wpaść w jakiś schemat, to ja czuję, że mi się to podoba, ja czuję, że ja tak chcę. Nie? Żeby też jeszcze czuć.
Tak, że myślę, że to może być dla mnie przyjemne, czyli znowu uruchamiamy te elementy, w którym ciało wtedy będzie chętnie do tego szło, bo my dzisiaj oczywiście, że rozmawiamy o mózgu, bo to jest twoja specjalizacja, ale ja chcę tylko podpowiedzieć, że my mamy oprócz mózgu bardzo mądre ciała i
Tak,
będzie
bardzo.
odpowiadał różne rzeczy, a wtedy sprawdzam, czy w ciele, czy mi to pasuje, nie? Czy mnie to pociąga, czy ja sobie myślę, no nie, to ja to zawsze mówię, mam naprawdę przepiękny rower tutaj ze ścianą i co jakiś czas na niego patrzę, a kupiłam go dlatego, że moi przyjaciele mówią, Aga, kup sobie rower, mamy takie piękne drogi tutaj na Mazurach i drugi rok na niego patrzę. To nie był mój wybór, znaczy, no nie był mój wybór, no żeby nie było, że jestem taka bezwolna, ale no dałam się namówić na coś, o czym ja wiem, że jest nie moje, tak? To nie jest mój rodzaj aktywności fizycznej. Ja kocham spacery po lesie. I teraz, a oczywiście 100 osób mi powie, co powinnam zacząć robić, żeby jeździć na tym rowerze, ale jakby nie namawiam Państwa do komentarzy na ten temat. Dziękuję bardzo, jakby z góry uprzedzam. Natomiast to jest bardzo ważne, że my możemy też dać się na coś namówić, że coś będzie dla nas dobre. Więc zatrzymałabym się na tym, poczujmy, czy to jest dla nas dobre i miejmy odwagę włączyć korę przedczołową i powiedzieć sobie nie. Jeśli to tobie działa, to wspaniała, to jest historia, ale mi to nie działa i ja
to
chcę...
Ja tak jak powiedziałaś, to jest nie moje, no, to jest nie moje, bo tego nie czuję i to jest właśnie też, i to też jest wybór, nie? To jest właśnie też wybór, taki podstawowy wybór i myślę, że to jest mega ważne. Ja bym tak, wiesz co, na zakończenie chciała powiedzieć takie zdanie, które mi jest takie bardzo bliskie, wiesz? Ja chyba też mam do tego po latach, może to nie jest jakieś odkrywcze, ale dla mnie dzisiaj jest to bardzo głębokie i taka moja droga, wiesz, ku życiu i ku odporności psychicznej i szczęściu właśnie, że słuchaj uważnie tego, co mówi serce, a mózg jest od tego, żeby znaleźć najlepsze rozwiązania, żebyś tam dotarła. I powiem Ci, że tak cały czas temu hołduję i naprawdę, i naprawdę mi dobrze i czuję, że idę ku szczęściu z dużą odpornością psychiczną i polecam to też słuchaczom wszystkim.
Dziękuję Justyna, bardzo będę wdzięczna, będziemy wdzięczne Państwu za komentarze i za pytania. Jeśli chcielibyście, żebyśmy jeszcze porozmawiały o mózgu, to chciałybyśmy usłyszeć od Was, przeczytać, jakie kawałki byłyby dla Was interesujące. Dzięki.
Jakie kawałki mózgu miałybyśmy rozebrać? Dziękuję bardzo.
Albo na jakie pytanie odpowiedzieć, używając naszych mózgów i naszej wiedzy na temat mózgu. Dzięki.
Dzięki odporności psychicznej i dużej świadomości siebie, nie?
Tak, dziękuję.
Dzięki.